Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Rozmowa z panią profesor Iwoną Kowalską-Popką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Instytutu Zdrowia Publicznego Kolegium Medicum UJ oraz dr Beatą Piórecką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Adiunktem w Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Będzie o żywieniu dzieci, trudnym, bo dzisiaj konferencja, określenie możliwości i barier zapewnienia żywienia dzieciom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi w publicznych placówkach wychowawczo-edukacyjnych miasta Krakowa. Bardzo trudna nazwa.
No ja myślę, że wiele nazw jest trudnych, natomiast najważniejsze, jaki temat poruszamy. Ten temat dotyczy skierowania uwagi decydentów, ale także dyrektorów szkół, rodziców, opiekunów prawnych dotyczące żywienia dzieci, a właściwie chodzi o to, aby wspomagać rodziców i dyrektorów placówek na rzecz żywienia dzieci, które mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, wynikające właśnie z, czy też powiązane z różnego rodzaju dietą. Są to przede wszystkim dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego, celiakię, czy inne alergie pokarmowe. Także tematyka dotycząca dietozależnych chorób i wspomagania przez decydentów, przez urzędników, rodziców, szkół w zakresie informacji na temat takiego żywienia, ale także również, z tego co wiem, dotowania w przyszłości posiłków, które byłyby odpowiednio przygotowane i właśnie skierowane do dzieci chorujących na różnego rodzaju choroby dietozależne.
Zanim zapytam o wyniki tych badań, skąd w ogóle pomysł, żeby w takim kierunku iść, systemowo można powiedzieć?
To znaczy, jeśli chodzi o systemowy pomysł, to on narodził się w trakcie badania, które robiliśmy na terenie Krakowa i Warszawy w ramach projektu City Changing Diabetes i dotyczył on identyfikacji wiedzy nauczycieli na temat cukrzycy typu pierwszego, która dominuje w populacji dzieci, i cukrzycy typu drugiego oczywiście. Natomiast później z inicjatywą wystąpiła, inicjatywą takiego badania i podjęcia tematu żywienia w placówkach edukacyjnych gminy Kraków i skierowania tej uwagi na dzieci chorujące na choroby dietozależne. Tą inicjatywę podjęła pani radna Agata Tatara, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa. I to główny motor napędowy, jeśli mogę tak powiedzieć, tego typu działań. Oczywiście ogromne wsparcie z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, dlatego że w wyniku tej inicjatywy pani radnej Agaty Tatary, ale także podjęcia tematyki przez Wydział, udało się zaangażować badaczy Instytutu Zdrowia Publicznego, którzy specjalizują się w żywieniu w zdrowiu publicznym i którzy przeprowadzili badanie w szkołach i przedszkolach i żłobkach na terenie gminy Kraków.
Udało się zaangażować panią dr Beatę Piórecką z tego Wydziału Zdrowia. W skrócie pewnie się nie da, ale co wynika z tych badań dla dzieci krakowskich, podkrakowskich, które uczęszczają do krakowskich szkół?
Jeżeli chodzi o wyniki badania, badanie było realizowane właśnie przez, tutaj wspólnie przez nie tylko Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ale również przez Wydział Edukacji. I była to ankieta skierowana, dokładnie dwie ankiety. Jedna była skierowana do dyrektorów wszystkich tych placówek, a druga była poprzez właśnie tutaj szkoły, czy przedszkola, bądź żłobki, wysyłana do rodziców dzieci na terenie tutaj miasta Krakowa. I celem tego badania było po pierwsze sprawdzenie, jaki jest w ogóle problem, jeżeli chodzi o stosowanie tych diet leczniczych bądź eliminacyjnych w odniesieniu do dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, i właśnie ustalenie potencjalnie właśnie możliwości serwowania posiłków dietetycznych w różnych placówkach, jak i również w tym momencie określenie barier, jakie mogą w tym momencie wynikać ze względu na podawanie takich posiłków dietetycznych. Największy problem, bo jeżeli wśród odpowiedzi od dyrektorów żłobków, większość żłobków, które nam odpowiedziało na pytania kwestionariusza ankiety kierowanego do dyrektorów, powiedziała, że stosuje w tym momencie, przygotowuje posiłki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, i to jest oczywista sprawa, bo to są są w tym momencie dzieci, które bardzo często z różnych wskazań mają pewne eliminacje ze względu na pojawiające się na przykład schorzenia związane z, na przykład z atopowym zapaleniem skóry czy diagnostyką różnych innych schorzeń. I tutaj na pewno żłobki pod tym względem, można powiedzieć, przedstawiają się bardzo korzystnie. Jeszcze jest inna sytuacja, jeżeli chodzi o przedszkola troszeczkę, a zupełnie inna, jeżeli chodzi o szkoły.
Pani profesor.
Chciałabym jeszcze dodać, że to jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, w której potencjalne działania podejmowane przez decydentów na terenie gminy Kraków są poprzedzone diagnozą. I chciałabym to podkreślić, bo rzadko się zdarza, że te grona eksperckie są wykorzystywane do tego, żeby zdiagnozować sytuację i następnie na podstawie pewnego evidence, badań, które mamy, następnie planować działania. Tym razem myślę, że warto podkreślić, że radna Agata Tatara plus Wydział 1 i 2, bo chodzi o Wydział Edukacji i Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, podjęli taką inicjatywę, aby wspólnie z nami zaplanować tą diagnozę. My wykonaliśmy badania i mam nadzieję, że to będzie podstawa do podjęcia kierunkowych działań, które zresztą są unikatowe na skalę Polski, dlatego że udało mi się rozeznać sytuację. Gmina Kraków jest tutaj absolutnym pionierem, jeśli chodzi o tego typu działania, czyli diagnoza, współpraca, a następnie działania.
Zanim zapytam, co trzeba wdrożyć, wrócę jeszcze do pani dr Beaty Piureckiej. Te wyniki w żłobkach pani powiedziała, że jest bardzo dobrze, ale gdybyśmy tak ogólnie się przyjrzeli tej sytuacji, ten problem będzie narastał, że tych dzieci będzie coraz więcej, czy nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj określić?
Można powiedzieć, że nie jesteśmy tego w stanie określić, natomiast problem na pewno narasta, bo dane, które były prezentowane jakieś kilka lat temu, mówiły zaledwie w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym, że problem dzieci wymagających właśnie tego specjalnego żywienia dietetycznego to jest około 5-7%. W tej chwili z naszych badań wychodzi, że w granicach 12-14% to są właśnie w różnych tych grupach, czy w dzieci w wieku żłobkowym, czy przedszkolnym, bądź szkolnym, bo to troszeczkę są pewne różnice, ale już mamy właśnie w tych granicach w tym momencie odsetek dzieci, które być może wymagają właśnie podawania i wydawania posiłków dietetycznych. Natomiast jak to będzie dalej? Myślę, że zmiany, które zachodzą, jeżeli chodzi o środowisko i również w odniesieniu do żywności i żywienia, mogą jednak generować ten problem i jeszcze powodować problem zwiększania się odsetka dzieci wymagających takiego leczenia.
To wrócę do pani profesor Iwony Kowalskiej-Bobko. Wspomniała pani o tym, że trzeba wdrożyć systemowe rozwiązania. Jest to możliwe? Jeżeli tak, to ile czasu potrzeba na to, żeby się to mogło udać?
To znaczy, ja myślę, że dobrze by było wdrożyć systemowe działania, ale trudno je określić na terenie całej Polski, całego systemu, dlatego że pamiętajmy, że system ochrony zdrowia, jeśli chodzi o odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za zdrowie populacyjne, jest zdecentralizowany. Dlatego dzisiaj mówimy o działaniach gminy Kraków. Musimy myśleć o działaniach jednostek samorządu terytorialnego i tutaj wydaje się, że powinniśmy dyseminować informacje na temat tego, co się dzieje w gminie Kraków, bo być może inne samorządy też będą mogły skorzystać z tego typu doświadczenia, które polega na tym, że rozpoznajemy sytuację w zakresie chorób dietozależnych u dzieci w placówkach edukacyjnych gminy, a następnie próbujemy zaproponować rozwiązania takie jak tutaj, czyli docieranie do dzieci z posiłkami specjalnie dostosowanymi do choroby. I jestem przekonana, że taka inicjatywa może być powielona w innych samorządach. Trudno sobie wyobrazić bowiem działania systemowego, bo to wymaga podjęcia decyzji przez rady poszczególnych gmin, ale pokazujmy ten przykład, bo on jest warty uwagi. Gmina Kraków, jeszcze raz to podkreślam, jest pionierem tych rozwiązań. Doskonale też wypadła w naszych badaniach City Changing Diabetes. Tutaj mobilizacja była ogromna, wiele ankiet, szkoły były zmobilizowane. W porównaniu na przykład z Warszawą, my mieliśmy bardzo duży odsetek respondentów i też te nasze badania były wiarygodne w tym sensie, że rzeczywiście duży odsetek osób uczestniczących zawsze daje wiarygodne wyniki badań i mamy podstawę wtedy do lepszej interwencji, bo jeśli dobrze rozpoznamy sytuację, jesteśmy w stanie zarekomendować działania, a następnie je wdrożyć efektywnie.
Pani dr Beata Piurecka wspomniała o tym, że to już około 12% dzieci z problemami, gdzie trzeba stosować odpowiednie żywienie i mówiła o tym, że to efekt zmian cywilizacyjnych w środowisku. Czy ta skala, jeżeli nawet nie będzie wzrastać, to czy jesteśmy sobie w stanie z nią poradzić? tak jak mówi pani profesor, choćby na poziomie gminy Kraków póki co?
Jak najbardziej. Tutaj przede wszystkim dobra wola. Wiadomo, że to żywienie jest odpowiedzialny dyrektor w danej placówce i jego w tym momencie jakby przekonanie do tego, żeby też zadbać o wszystkie dzieci, które są w danej placówce edukacyjno-wychowawczej, również z tymi specjalnymi potrzebami żywieniowymi i zapewnić im to prawidłowe żywienie podczas pobytu, szczególnie w szkole, bo wiadomo, że troszeczkę jest inna sytuacja w odniesieniu do dzieci w żłobku i przedszkolu, które zazwyczaj w większości wszystkie korzystają z żywienia oferowanego w tych placówkach. Natomiast inna sytuacja jest w szkołach. Zmieniło się to, jeżeli w tym momencie w ubiegłym roku, 1 września 2022 roku, wyszły regulacje ustawy oświatowej, które właśnie obligują również szkoły do zapewnienia jednego ciepłego posiłku dla dzieci w szkole. I kiedyś było to tak, że można było, była to opcja dobrowolna dla dyrektorów, a w tej chwili jest obligatoryjna. Więc tutaj patrząc na ten wymóg jakby regulacji prawnych, warto jest w tym momencie również zadbać o dzieci w wieku szkolnym, które w tym momencie wymagają również tych posiłków dietetycznych, tego specjalnego specjalnego jakby tutaj tych specjalnych potrzeb żywieniowych dla nich.
Czy ten program ewentualnie, gdyby Gmina Miejska Kraków wdrożyła, bo to jest chyba potrzeba chwili, jeżeli to już 12% dzieci, młodzieży, za chwilę pewnie niestety więcej, mierzy się z bardzo kłopotliwym problemem, a jednak podstawowym, bo to chodzi o żywienie.
To znaczy, jeżeli systemowe zadania rozumiemy jako zadania gminy, jednostki samorządu terytorialnego, to ja jestem przekonana, że one mogą być wprowadzone. Tutaj przykład tej inicjatywy, ale także podejmowanych kroków w zakresie rzeczywiście przyjęcia rozwiązań konkretnych, które posłużą przygotowaniu tych posiłków i docieraniu i z wiedzą i z konkretnym działaniem do dzieci, do rodziców, do dyrektorów szkół, jest przykładem na to, że takie działania mogą być podjęte. One powinny być oczywiście monitorowane, powinny być oceniane co jakiś czas, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest dynamiczna, że problem się będzie rozwijał. W związku z tym absolutnie powinniśmy uznać, że to nie jest projekt, który się rozpoczął i zakończył, tylko że to jest projekt, który powinien trwać. To monitorowanie, ewaluacja powinna być stałą częścią pewnego procesu implementacji i powinniśmy zwracać uwagę na zmieniające się otoczenie. Przypominam Państwu, że jesteśmy w czasie takiego permanentnego kryzysu, w związku z tym mamy bardzo dużo dzieci z Ukrainy w szkołach. Ta perspektywa też powinna być wzięta pod uwagę. Nie wiadomo, jak problem będzie się kształtował na przyszłość, a zatem monitorowanie, taka cząstkowa ewaluacja powinna być stałą tych zmian, które zostały przyjęte.
Troszeczkę ubiegła Pani moje ostatnie pytanie, ale dopytam. Ta ewaluacja, to stałe monitorowanie, czy Urząd Miasta Krakowa, na przykładzie naszej gminy, nie powinien, choćby z Wydziałem Zdrowia, Kolegium Medicum UJ, które Pani reprezentujecie, i Pani profesor, i Pani doktor, dbać o to, żeby tą sytuację monitorować i sprawdzać?
W ogóle wszystkie aspekty, takie oceny, szczególnie w zakresie oceny żywienia, powinny być regularnie kontrolowane. Z takich praktyk na świecie zazwyczaj takie ogólne, duże badania, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji są zazwyczaj prowadzone co 4 lata. W Polsce dopiero ukazały się całkiem niedawno wyniki właśnie takich dużych badań, oceny w ogóle żywienia i stanu odżywienia naszej populacji w Polsce. Natomiast tutaj w odniesieniu do takich lokalnych zmian, także dobrze jest wprowadzić po prostu cyklicznie, co 4 lata taką ocenę.
Po tej ocenie i o tym, z czym się boryka dzisiaj młodzież, nie tylko w Krakowie, ale na przykładzie Krakowa, rozmawiałem z doktorą Beatą Piórecką. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Adiunkt w Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Medicum UJ oraz panią profesor Iwoną Kowalską-Bobko.
Dziękuję bardzo.
Profesor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk Zdrowia Kolegium Medicum UJ, a to jest audycja Tu Małopolska. Wrócę do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Wojciech Jakubowski.
Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Moim Państwa gościem jest Marcin Kornaga. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panie Redaktorze.
Marcin Kornaga, kandydat do Rady Dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim. Mało kto wie o tych wyborach, które już w zasadzie za tydzień, 10 grudnia.
No tak, bo to są wybory z jakiegoś niepojętego dla mnie powodu zupełnie niepopularne. Wybory do takich ciekawych struktur samorządu, które pozwalają rzeczywiście robić fajne rzeczy na takim najniższym poziomie lokalnym, a z drugiej strony zupełnie jakby niezauważone w Krakowie. To może trochę tak jak z budżetem obywatelskim. Niby ten budżet obywatelski jest bardzo dobrze rozpropagowane od wielu lat, ale jednak partycypacja lokalna jest bardzo niewysoka. I trochę szkoda, dlatego że w ten sposób marnuje się ogromny potencjał, który tkwi w ludziach na dole.
A co pana pchnęło do tego, żeby w tych wyborach wystartować?
A panie Wojtku, to jest tak, że ja od wielu lat zajmuję się działalnością publiczną i postanowiłem sobie w końcu zrobić coś dla mojej lokalnej społeczności. Myśmy w tym roku mieli przyjemność organizować w dwóch parkach zabawy dla dzieci. I zrobiliśmy je tak przez zupełny, trochę przez przypadek, a trochę dla takiej potrzeby serca. I nagle się okazało, że to jest niesamowicie fajna rzecz, która daje niesamowicie dużo pozytywnej energii, bo nagle spotykamy mnóstwo bardzo fajnych ludzi. Ludzi, którzy się do ciebie uśmiechają, dzieci, które się bawią i wszystko jest fajne. I to poza tym, że kosztuje dużo czasu, to tak naprawdę daje niesamowicie pozytywną satysfakcję. I fajnie robić fajne rzeczy.
Mm-hmm. Fajnie robić fajne rzeczy. Co pan chciałby zrobić fajnego, już idąc tym językiem, dla Bieżanowa, Prokocimia, dla tego Skrawka, z którego pan startuje. Skrawka ważnego, bo to 1/18, patrząc na to liczby Krakowa.
Wie pan, z perspektywy Rady Dzielnicy te możliwości dzielnic nie są specjalnie duże, ale z drugiej strony pozwala taka Rada Dzielnicy robić dużo rzeczy lokalnych. Wszystkie te lokalne dzielnice posiadają dużą ilość na przykład drobnych przedsiębiorców, którzy średnio angażują się w życie tej społeczności. Ale nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że jakby nikt im nie pokazał możliwości angażowania się. Ja jak patrzę na te dzielnice, to wiem, co trzeba na przykład zrobić u mnie na Starym Bieżanowie. Bo mamy takie fajne korty, które kiedyś strasznie fajnie żyły. Dzisiaj jeszcze są niezrewitalizowane. Bo generalnie trzeba powiedzieć, że taka dzielnica jak Bieżanów-Prokocim dokonała gigantycznego skoku jakościowego, jeżeli chodzi o jakość życia. I jak się popatrzy z perspektywy 20-30 lat, jak ja tam mieszkam, na to, jaka jest różnica w jakości życia, to ona jest ogromna. Tylko nadal brakuje tam dwóch rzeczy. Ale to są rzeczy, które niestety może wykonać dla nas miasto, a nie sama dzielnica. Znaczy brakuje naprawdę dobrej komunikacji.
To mnie pan zaskoczył.
Znaczy, wie pan,
Tramwa jest, autobus jest.
Tak.
Pociąg nieopodal?
Jest zaraz pociąg, zaraz uruchomią się pociągi i będzie super. I to już jest duża zmiana. Ale widzi pan, ja tam mieszkam całe życie. Ja w odróżnieniu od wielu ludzi jeżdżę komunikacją publiczną codziennie. I to nie jest zła komunikacja. Ale to jest zdecydowanie komunikacja ciągle za słaba, jak na takie miasta jak Kraków. Z prostej przyczyny. Mamy autobusy, które stoją w korkach i będą stały w korkach. I żadne strefy wolnego transportu, żadne inne takie rzeczy tego nie zmienią. Kraków potrzebuje metra. Potrzebuje czegoś, co pozwoli dużej ilości ludzi w krótkim czasie przemieszczać się na duże odległości.
To jest jedno, komunikacja, co drugie. Powiedział pan dwie rzeczy dla Prokocimia Bieżanowa.
No wie pan co, znaczy dla samego Prokocimia Bieżanowa, wiadomo, że akurat w okręgu, w którym ja startuję, potrzebna jest szkoła. I ta szkoła zostanie prawdopodobnie wybudowana, no bo jest ona tam potrzebna. Ale z perspektywy miasta i patrzenia na miasto dla takiego mieszkańca jak ja, ten kłopot komunikacyjny jest kłopotem podstawowym. Dlatego, że jeżeli pan pojedzie do centrum miasta, to powrót na Bieżanów i powrót do miasta zajmie panu około 3 godzin. To jest za dużo, żeby się panu opłacało w ciągu dnia wrócić do domu i potem wrócić z powrotem do miasta. Ja liczę na to, że nowa rada podejdzie do tematu metra w sposób poważny, bo to jest wielkie wyzwanie dla Krakowa i ten temat zacznie się w końcu pojawiać w Krakowie.
Ale on się pojawił i zniknął, bo ludzie w referendum powiedzieli tak, chcemy metra. Jacek Majchrowski rok, dwa temu po studium wykonalności powiedział, że metro się nie opłaca.
Ktoś kiedyś powiedział, że w Chinach nie opłacają się pociągi wielkich prędkości. I gdyby pan dzisiaj popatrzył, to 20 lat temu Chiny posiadały 130 kilometrów takich kolei. Dzisiaj posiadają chyba, nie chcę nikogo okłamać, ale 23 tysiące kilometrów takich torów. I teraz pytanie zawsze jest takie. Co to znaczy się opłaca? Znaczy, niezależnie od tego, jak bardzo ograniczymy ilość samochodów w Krakowie, zawsze będą w Krakowie korki, bo to jest małe, wąskie miasto. Nie zbudujemy tutaj takiej szerokości ulic, żeby samochody prywatne mogły po nich jeździć. To co to oznacza? To oznacza, że musimy mieć transport publiczny. A jeżeli musimy mieć transport publiczny, to żeby on miał ręce i nogi, żeby ludzie chcieli się do niego przesiąść, to on musi być szybki. Nie może być takiej sytuacji, że ma pan pas na alejach i nagle się okazuje, że na alejach od pańskiego radia Kraków do Agiechu stoi korek autobusów. Dlaczego? Dlatego, że rozwiązanie komunikacyjne powoduje, że wszyscy stoją w korku, więc wszyscy blokują przejazd tych autobusów. I taki prosty element powoduje nagle gigantyczny korek w mieście.
Tego nie rozwiążemy, ale to co najpilniejsze, bo pewnie metro się marzy każdemu, żeby było gdzieś koło niego, nie tylko mieszkańcom Bieżanowa czy Prokocimia, na pewno Nowej Huty. Ale te rozwiązania, nawet jeżeli by się wydawały proste, wymagają zawsze tego samego, czyli środków.
To prawda. Wie pan, ja nie... Ale to jest decyzja długoterminowa. To decyzja o tym, że zmieniamy strukturę transportu w takim mieście jak Kraków, to na pewno jest decyzja, która wymaga pomocy państwa. No bo nie sądzę, żeby miasto kiedykolwiek było stać na zbudowanie sobie 20 kilometrów metra. No bo nie będzie takiego budżetu i nie ma się co kłamać, że będzie inaczej. Ale to są decyzje, takie podstawowe decyzje, które wpływają na rozwój. Niech pan spojrzy, jak dużo firm się otwiera w Krakowie, jak dużo mamy firm technologicznych, jak mnóstwo ludzi... Dzięki temu, że na przykład do dzisiaj, mimo że 20 lat temu mówiono o stworzeniu centrum administracyjnego gdzieś na obrzeżach Krakowa, które byłoby skupiło wszystkie instytucje publiczne, marnuje godziny czasu, próbując dojechać z jednego urzędu do drugiego w celu załatwienia prostych rzeczy.
To nie jest tak, że my po prostu jako miasto nie zdążyliśmy z rozwojem, tak się ogólnie, nawet patrząc na pana dzielnicę Bieżanów, nie zdążyliśmy za tą szybkością rozwoju. Powstały bloki, osiedle Złocień nieopodal pana, bo to przecież też można powiedzieć, że Bieżanów. Ta infrastruktura nie nadążyła.
Znaczy ta infrastruktura,
społeczna nazwa.
Ale ta infrastruktura po prostu nie mogła nadążyć, bo to jest bardzo prozaiczne. Niech pan spojrzy. Ja mieszkam przy takiej ulicy, która się nazywa Mała Góra. To jest uliczka, która prowadzi do głównego skrzyżowania na Wieliczkę, Tarnów. Po tej uliczce kiedyś jeździło kilkadziesiąt samochodów. Dzisiaj korek stoi od godziny 6 rano i stoi tak prawie do 9. Nawet gdyby pan tam zrobił 3 pasy, to niczego to nie rozwiąże. To spowoduje tylko tyle, że tych samochodów będzie tam więcej. To oznacza, że problemem nie jest infrastruktura drogowa. Problemem jest w ogóle infrastruktura komunikacyjna miasta. Trzeba zacząć przyzwyczajać ludzi do pomysłu, że jeżdżenie tramwajem czy autobusem to nic wstydliwego, bo to nadal wydaje się wielu ludziom niepojęte. Że można wsiąść do autobusu w marynarce, bo ludzie mają takie jakieś wewnętrzne przekonanie, że to jest coś gorszego. Nie, to jest normalne. W każdym normalnym dużym mieście, szczególnie mieście historycznym takim jak Kraków, ludzie jeżdżą komunikacją zbiorową, bo po prostu nie ma technicznej możliwości, żeby jeździli samochodem.
Tu się pewnie zgadzamy. Na koniec pana zapytam z pozycji Rady Dzielnicy, jaka powinna być jej rola w przyszłości, bo wszyscy narzekamy na te kompetencje, a raczej ich brak. I może też z tego się bierze małe zainteresowanie tymi wyborami do Rad Dzielnicy.
Wie pan co, ja uważam, że im więcej decyzji podejmuje się niżej, tym lepiej. Z prostej przyczyny. Bo tak naprawdę to ludzie mieszkający właśnie tam na dole wiedzą najbardziej, co jest im potrzebne. I teraz oczywiście przeniesienie kompetencji do miasta ułatwia miastu zadanie. No bo to jest oczywistość, że to ułatwia miastu zadanie. Ale nie ułatwia ludziom życia, a miasta powinny być dla ludzi, a nie ludzie dla miasta.
I tu stawiamy kropkę. Piękne słowa. Miasta powinny być dla ludzi, a nie ludzie dla miasta. Marcin Kornaka był moim państwa gościem.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Miłego dnia państwu życzę i spokojnego wieczoru.
Kandydat do Rady Dzielnicy 12 Bieżanów Prokocim, a to jest audycja Tu Małopolska. Wrócę do państwa niebawem po krótkiej przerwie muzycznej. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie po raz trzeci w dniu dzisiejszym. W Polsce zgodnie z danymi Krajowego Centrum do Spraw AIDS od początku epidemii, czyli od 1985 roku do końca listopada 2022 roku zarejestrowano ponad 30 tysięcy osób zakażonych wirusem HIV. Niestety liczba zakażeń z roku na rok rośnie. W 2021 roku rejestrowano ich 1173, a w 2022 już 2384. Statystyki jednak nie odzwierciedlają pełnego obrazu. Zdaniem ekspertów bowiem tylko co druga osoba dotknięta HIV jest tego świadoma. Pacjenci nadal obawiają się diagnozy, mimo że HIV nie jest już śmiertelnym zagrożeniem, mówi w rozmowie z Katarzyną Pelc doktor nauk medycznych Dorota Rogowska-Szatkowska, która współtworzyła jeden z pierwszych w Polsce oddziałów dla osób z HIV i AIDS, autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych, członkini honorowa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.
Problem polega na tym, że ludzie w Polsce umierają na AIDS. I umierają nie ci, którzy wiedzą o swoim zakażeniu, tylko większość tych, którzy umierają na AIDS, to są ludzie, którzy dowiedzieli się, że są zakażeni
za późno.
W momencie, kiedy już mieli pełne objawy AIDS i kiedy już było za późno na rozpoczęcie leczenia.
To kiedy najlepiej jest przeprowadzić taki test?
Najcudowniej jest wtedy, kiedy spotyka się dwoje młodych ludzi i zanim postanowią skonsumować pościelowo związek, to razem pójdą do punktu anonimowego testowania. Te punkty się nazywają punktami konsultacyjno-diagnostycznymi i każdy z nich zrobi sobie test na dzień dobry. Pracowałam przez 12 lat w takim punkcie i pod koniec to mówiłam klientom, że każdy wynik testu jest dobry. Ujemny świetnie, radość, że się nic nie stało, ale dodatni też jest super.
Bo wtedy można rozpocząć leczenie.
Że pani, pan przyszli do mnie na własnych nogach, wyglądają całkiem zdrowo i to jest najlepszy moment, żeby zacząć leczenie. Dzięki któremu będzie można żyć długo, a jak szczęśliwie, to tylko zależy od pani, pana.
Mm-hmm. Bo teraz już zakażenie wirusem HIV nie jest śmiertelne, to powiedzmy dokładnie. Teraz...
Ludzie żyją tak samo długo jak średnia krajowa.
Tak. I można.
Jeśli wiedzą i są leczeni.
Tak. Tylko właśnie to najważniejsze, żeby podjąć leczenie w tym pierwszym stadium choroby.
No jeszcze zanim objawy kliniczne się pojawią, zanim wirus zniszczy układ odpornościowy do imentu.
Bo jeżeli mówimy o objawach klinicznych, to jakie te objawy muszą nas zelektryfikować, zaniepokoić?
To jest bardzo dużo objawów. Bo HIV ma stadium bezobjawowe, stadium objawowe, w którym są choroby rzadko występujące u ludzi z wydolnym układem odporności, ale też takie zwyczajne. I trzecie stadium, stadium AIDS, które AIDS rozpoznaje się na podstawie chorób wskaźnikowych AIDS. Taka najprostsza informacja to taka, że jeżeli coś jest trudne w rozpoznaniu, jakaś dolegliwość, jakiś objaw, jakaś choroba skóry, jest trudne w diagnostyce, słabo się poddaje leczeniu, to warto sobie zrobić samemu, nawet bez pytania lekarza, a czy bez zalecenia lekarza, samemu sobie sprawdzić w punkcie anonimowego testowania, czy nie ma się HIV, bo wtedy, gdyby się potwierdziło, to wiadomo, co z tym robić.
No a właśnie, nadal jednak to testowanie jest swego rodzaju tematem tabu. Ludzie obawiają się tam pójść.
No tak, no bo atmosfera homofobiczna w Polsce, transfobiczna, panująca, tudzież niechęć do seksu w ogóle, a to jest najczęstsza droga przenoszenia. Na szczęście te strzykawki przestały być używane, narkotyki teraz się przyjmuje inaczej. To myślę, że ta atmosfera powoduje, że ludzie się boją. No ale kobietom w ciąży zalecają ginekolodzy robienie testu dwukrotnie w czasie ciąży.
No to tutaj tę grupę mamy, można powiedzieć, w jakiś sposób kontrolowaną. A czy są jakieś grupy ryzyka? Jeżeli tak, to jakie
są?
Nie
ma grupy ryzyka.
Nie ma.
Nie ma grupy ryzyka, są tylko ryzykowne zachowania.
A jeżeli chodzi o tematykę HIV i AIDS, od strony kobiecej, jak można na ten problem spojrzeć?
Wrócę do kobiet ciężarnych. Tak jak kobiety przecież same nie zachodzą w ciąży, same z siebie, tak? Potrzebna jest pomoc partnera.
Tak, nie ma tak partogenezy, samo, to prawda.
Tak samo nie zakażają się same z siebie HIV-em. Więc to dopiero moi koledzy z Wrocławia, szacunek dla nich, w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS dotyczących testowania napisali, że kobiety ciężarne i ich partnerzy, mężowie, partnerzy powinni wykonywać testy. Bo jeśli się okaże, znaczy zakładamy dwie sytuacje. Jedną taką, że kobieta zakochana w swoim pierwszym, jedynym księciu z bajki, zachodzi z nim w ciążę, to w życiu nie pomyśli, że on może i mógł ją jeszcze czymś poczęstować, tak. Zwłaszcza, że czuje się świetnie. Nie pójdzie zrobić testu. A gdyby się okazało, że ona jest zakażona, a on potem też, nie da się ustalić, kto był pierwszy. Nie ma takiej możliwości. Kto od kogo się zakaził. No to kto będzie winny w tym związku? Przecież nie mężczyzna.
Zakażenie HIV i AIDS stanowi nadal jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych na świecie i dotyczy pacjentów w każdym wieku, prawda?
Tak, tak. Wiek nie jest prezerwatywą.
Mm-hmm. No właśnie.
Tak, Amerykanie robili taką kampanię kilka lat temu, właśnie z takim hasłem. Wymyślili taką kampanię abstynencja seksualna do małżeństwa, potem wzajemna wierność i prezerwatywy, no w razie nadzwyczajnej potrzeby. Tylko, że to, że ja jestem wierna mojemu partnerowi, to zapewnia jemu bezpieczeństwo, prawda? Mm-hmm. A mnie pozostaje tylko ufać, że on jest mi wierny. No i teraz jest pytanie, czy na zaufaniu można zawsze polegać.
No to by było piękne, jakby można było polegać na zaufaniu.
No właśnie, ale też praca w tym punkcie testowania i w poradni internetowej skłoniła mnie do wysnucia takiego wniosku. Homoseksualni mężczyźni i kobiety mają ten sam problem. Straszny niedobór prawdomównych, niekłamiących mężczyzn.
Jednak jest pani doktor postęp.
Ale on jest strasznie milenny. To jest ponad 40 lat tej epidemii.
No to prawda. No jest postęp w leczeniu, bo już mamy leki, prawda? No i jednak ta świadomość wydaje mi się, że...
To są takie wyjątkowe wyjątki. To nie jest na masową skalę.
To co możemy zrobić, żeby było lepiej?
No może propagować to hasło, które Krajowe Centrum wymyśliło. Wiedza ratuje życie, czyli zrób test na HIV.
To niech to będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy i zrób test na HIV nie tylko w okolicach 1 grudnia.
Po wakacjach.
Na przykład.
Po Sylwestrze.
Tak, po różnych takich okolicznościach. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani doktor nauk medycznych Dorota Rogowska-Szatkowska, specjalistka chorób zakaźnych, wykładowca Akademii Medycznej w Białymstoku, wybitna specjalistka problematyki HIV i AIDS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Co roku 1 grudnia, a więc również i dzisiaj, świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest czerwona kokardka. Szanowni Państwo, mały apel, badajmy się nie tylko pod kątem HIV, ale i WZW typu C czy B, aby się leczyć, aby nie zakażać, aby nie tworzyć dalszego zagrożenia. Ta rozmowa Katarzyny Pelc, jakże ważna, z dr Dorotą Rogowską-Szatkowską, kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska. Bardzo dziękuję za tą godzinę z piątkowego popołudnia spędzoną z Radiem Kraków. Wojciech Jakubowski. Spokojnego, dobrego weekendu. Do usłyszenia.